Zapraszamy na podcast Najgorsze Zbrodnie Anglii, zrealizowany na podstawie kryminalnych serii dokumentalnych, które możecie oglądać w telewizji Crime and Investigation Polsat. W wyniku tej zbrodni rodzice stracili ukochanego syna, a cała Anglia zwątpiła w uczciwość policji. Ustalono, że śledztwo było źle prowadzone, bo ofiara była czarnoskóra. Echa zaniedbań w dochodzeniu dotarły do ministerialnych gabinetów. Morderstwo Stephena Lawrence'a było zbrodnią, która wstrząsnęła Anglią. Najgorsze zbrodnie Anglii. Morderstwo Stephena Lawrence'a. W styczniu 2012 roku, gdy David Norris i Gary Dobson zostali skazani za morderstwo popełnione w 1993 roku, sprawiedliwość w końcu zatriumfowała. Kazała na siebie czekać aż 18 lat. 22 kwietnia 1993 roku 19-letni Stephen Lawrence wracał z kolegą Dwaynem Brooksem do domu przez południowo-wschodni Londyn. Szwendali się trochę po mieście. Potem poszli do wujka Stephena, u którego grali w gry komputerowe aż do wieczora. Stephen musiał być w domu przed 11 wieczorem. Powrót wiązał się z kilkoma przesiadkami. Wysiedli w dzielnicy Eltham, gdzie czekali na kolejny autobus, który niestety nie przyjeżdżał. Stephen denerwował się, bo był już spóźniony. Chłopcy w końcu postanowili poszukać innego autobusu. Oddalili się od przystanku. Wtedy po drugiej stronie ulicy dostrzegli grupkę białych chłopaków zmierzających w ich stronę. Posypały się rasistowskie obelgi. Dwayne zdołał uciec napastnikom. Wszystko rozegrało się w przeciągu kilku sekund. Stephen został dźgnięty dwa razy, w klatkę piersiową i okolice ramienia. Oba ciosy trafiły w tętnicę i były śmiertelne. Chłopak był wysportowany. Zanim upadł, zdołał przebiec jeszcze kilkaset metrów. Dwayne zrozumiał, jak poważnie ranny jest jego kolega. Pobiegł do budki telefonicznej. Mimo, że wzywał pogotowie, na miejscu pojawił się jedynie policyjny radiowóz. Zdenerwowany dopytywał się, dlaczego nie przyjechała karetka. Policjanci nie udzielili należycie pierwszej pomocy Stephenowi. Byli źle przeszkoleni i niechętni, by pomóc ofierze. Stephen Lawrence zmarł w miejscu, w którym upadł, na jednym z chodników Eltham. W tym czasie jego rodzice znajdowali się kilka przecznic dalej, nieświadomi tragedii. Policjanci, przekazując informacje o śmierci syna, nie użyli słowa morderstwo. Rodzice zostali poproszeni o identyfikację zwłok syna. To był on. Wyglądał, jakby spał. Miał pogodny wyraz twarzy. Policja przystąpiła do poszukiwania sprawców. Pierwsze godziny śledztwa zazwyczaj są chaotyczne, ale i najważniejsze. Trzeba zorganizować wszystko od strony logistycznej i proceduralnej, a to wymaga czasu. Jednocześnie należy na bieżąco przetwarzać i analizować informacje, które napływają od świadków. Niestety zarządzanie tym śledztwem pozostawiało wiele do życzenia. Kierowanie dochodzeniem powierzono starszemu detektywowi, który po kilku dniach przekazał je swojemu koledze. Odbiło się to negatywnie na tempie śledztwa. Czy osoba, która wiedziała, że kieruje sprawą tymczasowo, mogła dobrze wywiązać się ze swojego zadania? Opłakujący śmierć syna Lawrence'owie zaczęli powoli wątpić w rzetelność śledczych. Przez dwa tygodnie policjanci nie zdołali niczego ustalić. Zamiast działać w terenie, przesłuchiwali rodziców. Policjanci cały czas znajdowali wymówki i usprawiedliwienia na swoją nieudolność. Podeszli do śledztwa z dużą nonszalancją. Bierność śledczych można próbować tłumaczyć procedurami, które obowiązywały w latach 90. w brytyjskiej policji. W pierwszym śledztwie wszczętym tuż po zabójstwie Stevena zdecydowano się wykorzystać komputerowy system Holmes. Jest to oprogramowanie, które wspomaga prowadzenie dużych dochodzeń. Pozwala gromadzić duże ilości informacji, przetwarzać je i nadawać im odpowiedni priorytet. Niestety brakowało wówczas ludzi odpowiednio przeszkolonych do obsługi systemu Holmes. Doprowadziło to do problemów z przepływem informacji już na wczesnym etapie dochodzenia. Jednak Lawrence'owie inaczej tłumaczyli indolencję i opieszałość policji. Według nich chodziło o kolor skóry Stevena. W innej, ale dość podobnej sprawie dotyczącej morderstwa osoby czarnoskórej przez wiele lat media milczały. Natomiast gdyby zginął biały chłopak, mówiono by o tym we wszystkich serwisach informacyjnych. Zwłaszcza jeśli sprawcą byłaby osoba czarnoskóra. Takie były realia w latach 90. Policjanci nie mogli tłumaczyć braku postępów w śledztwie zbyt małą ilością informacji. Mieli mnóstwo tropów prowadzących do młodocianego gangu terroryzującego dzielnicę Eldon. Większość informacji napływających do policji wskazywała na kilku młodych mężczyzn. Davida Norrisa, którego ojciec był handlarzem narkotyków, oraz Nila Accorta, który również miał powiązania ze światem przestępczym. Neil miał brata Jamiego, który też miał problemy z prawem. Cień podejrzeń padł też na jego kolegów, Gary'ego Dobsona i Luke'a Knighta. Do potencjalnych sprawców prowadziło ponad 20 solidnych i wiarygodnych tropów. Mimo posiadanych informacji, policja nie aresztowała piątki podejrzanych. Zamiast tego wynajęto fotografa, który miał obserwować członków gangu i dokumentować ich zachowanie. Udało mu się ich sfotografować, gdy wychodzili z domu z podejrzanie wyglądającymi czarnymi torbami. Niestety fotograf nie mógł ich śledzić. Widział, jak wsiadają do samochodu, ale nie mógł skontaktować się z policją, bo nie miał ani telefonu, ani krótkofalówki. Nie udało się ustalić, co było w torbach. Ta sytuacja była koronnym przykładem niekompetencji policji. Oprócz niedociągnięć proceduralnych i organizacyjnych, wątpliwości budziło również nastawienie policji. Matka Stevena uważała, że policjanci prześwietlali ich przez kilka tygodni, bo chcieli za wszelką cenę dowieść, że ich syn zginął, gdyż sam był kryminalistą. Lawrence'owie wynajęli adwokata, Irmana Kana. Miał on dopilnować, aby do rodziny docierały wszelkie informacje związane z postępami w śledztwie. Wiedział, że czeka go długa batalia prawna. Miał poważny dylemat. Zastanawiał się, czy i jak powiedzieć Lawrence'om, że w strukturach brytyjskiej policji rasizm to coś powszechnego. Szybko jednak zrozumieli to sami. W kwietniu 1993 roku młodociany gang zamordował na tle rasowym Stevena Lawrence'a. Mimo obszernego materiału dowodowego, śledztwo prowadzono opieszale. Przez prawie 20 lat zabójstwo, do którego doszło w Eldon, pozostawało nierozwiązane. Sprawę udało się doprowadzić do końca wyłącznie dzięki determinacji rodziny Stevena. W 1993 roku Brytyjczycy mieli inne niż obecnie podejście do kwestii rasowych. Wbrew pozorom Wielka Brytania miała poważny problem. Nie był to kraj, w którym czarnoskórzy pieli się po szczeblach kariery i czuli się równoprawnymi członkami społeczeństwa. Poczucie niesprawiedliwości wzmagały działania organizacji prawicowych. Szczególnie aktywna w tamtym czasie była Brytyjska Partia Narodowa, mimo iż Brytyjczycy generalnie nie przepadają za ekstremistami. Lawrence'owie żyli niejako na uboczu tych spraw. Byli uczciwie pracującą rodziną, która nie szukała kłopotów. Mieli dwóch synów i córkę. To była normalna rodzina. Feralnego dnia Steven i jego kolega znaleźli się w Eldon. dzielnicy Londynu, w której dochodziło do wielu incydentów na tle rasowym. Morderstwa dokonano jednak na porządnym osiedlu. Nie była to dzielnica biedoty, ale znana była z rasistowskich ataków. Opieszałe i zaniedbane śledztwo nabrało rozpędu dopiero, gdy doszło do pewnego spotkania. Lawrence'owie byli sfrustrowani biernością policji. Na szczęście udało im się spotkać z Nelsonem Mandelą, który był wówczas w Londynie. Po wyjściu z więzienia Mandela stał się bardzo wpływowym człowiekiem. Zorganizowano konferencję prasową, na której Mandela powiedział, że w Anglii, podobnie jak w RPA, nie ceni się życia czarnoskórych. Ta wizyta i te słowa siłą rzeczy zmotywowały policjantów do pracy. Bracia Neil i Jamie Accord, David Norris, Gary Dobson i Luke Knight zostali aresztowani w maju i czerwcu 1993 roku. To, jak prowadzono ich przesłuchania, pozostawiało jednak wiele do życzenia. Wszyscy podejrzani, za wyjątkiem jednego, milczeli. Jedno z przesłuchań trwało zaledwie 7 minut. Zadano wówczas jedynie 7 pytań związanych z morderstwem. Ponadto przeszukania domów podejrzanych przeprowadzono bardzo pobieżnie i niestarannie. Śledczy dysponowali informacjami, które wskazywały na to, że podejrzani pod podłogą ukrywali broń. Co zaskakujące, nie poinformowano o tym osób przeszukujących domy podejrzanych. To kolejne poważne uchybienie, bo dzięki takim dowodom można by próbować szybciej udowodnić im winę. Przesłuchania również okazały się bezowocne, ale detektywi zabezpieczyli kilka sztuk odzieży należącej do członków gangu. Dowody te wykorzystano dopiero po prawie 20 latach. Lawrence'owie mieli nadzieję, że dochodzenie pozwoli skazać sprawców zbrodni. Niestety po upływie 6 miesięcy śledztwo umorzono. Prokurator uznał, że nie ma dostatecznych dowodów, by kogokolwiek oskarżyć. Lawrence'owie byli wściekli. W kwietniu 1994 roku postanowili na własną rękę walczyć o sprawiedliwość i złożyli prywatny akt oskarżenia przeciwko 5 podejrzanym. Lawrence'om nie przysługiwała pomoc prawna ani finansowa i musieli sami pokryć koszty analizy dowodów sądowych, śledztwo i ponowne przesłuchania świadków. Nie wierzyli, że prokuratura zrobi coś w ich sprawie, ale nie mogli siedzieć bezczynnie. Pierwsze dochodzenie zakończyło się porażką. Prokuratura miała zbyt mało dowodów, by sformułować akt oskarżenia. Pod wpływem nacisków policja przeprowadziła wewnętrzną kontrolę. Nadzorował ją funkcjonariusz nazwiskiem Barker. Wydawał się być bardzo skrupulatny. Rodzice Stevena rozmawiali z nim jeszcze zanim przystąpił do pracy. Zapewnił, że wszystko będzie dobrze i że powiadomi ich o wynikach kontroli. Barker mógł wykazać wszystkie nieprawidłowości, których dopuszczono się w śledztwie, ale tego nie zrobił. Co gorsza, w raporcie końcowym pochwalił pracę śledczych i stwierdził, że dopełniono wszystkich procedur. Kontrola Barkera była farsą i próbą przedstawienia źle prowadzonego śledztwa jako rzetelnego dochodzenia. Jeszcze bardziej bulwersujące było to, że taki obraz sprawy przedstawiono rodzinie ofiary. Mimo że śledztwo utknęło w martwym punkcie, Lawrence'owie nie dawali za wygraną i dalej dochodzili sprawiedliwości. Nieudolność organów ścigania była impulsem, który popchnął ich do działania. Policja postanowiła wszcząć drugie dochodzenie. W mieszkaniu Gary'ego Dobsona, jednego z młodych mężczyzn zatrzymanych podczas pierwszego śledztwa, zamontowano ukrytą kamerę. Na taśmach słychać, jak z nienawiścią Gary i jego koledzy odnoszą się do Azjatów i osób czarnoskórych. Zarejestrowano cały szereg szokujących zachowań. Na przykład Jamie Accord czule, niemal erotycznie głaszcze swój nóż, albo jak zbliża go do czyjejś głowy, wykonując przy tym taki sam ruch, jak wtedy, gdy pchnął nożem Stevena Lawrence'a. Niestety, w toku śledztwa policji nie udało się zgromadzić nowych dowodów. Prokuratura po raz kolejny nie wniosła sprawy do sądu. Lawrence'owie zdecydowali się wnieść oskarżenie prywatne w sprawie morderstwa ich syna. To niezwykle rzadka sytuacja, choć nie precedensowa. Istniało jednak duże ryzyko związane z tym, że jeśli oskarżonych by uniewinniono, to już nigdy nie można by ich ścigać za to przestępstwo. 17 kwietnia 1996 roku Luke Knight, Jamie Accord i Gary Dobson stanęli przed sądem oskarżeni o morderstwo Stephena Lawrence'a. Rodzice Stephena nie wiedzieli, że sprawa jest z góry skazana na porażkę. Ale uświadomili to sobie, gdy sędzia prowadzący sprawę po raz pierwszy otworzył usta. Oskarżenie upadło już na samym początku. Zeznania Dwayna Brooksa, przyjaciela ofiary i świadka morderstwa były kluczowe. Rozpoznał on dwóch napastników podczas okazania. Niestety, obronie udało się przekonać sąd, że nie jest on wiarygodnym świadkiem. Odrzucenie zeznań Brooksa mocno osłabiło oskarżenie i po zaledwie tygodniu procesu wszystkich oskarżonych uniewinniono. Wyrok miał swoje konsekwencje formalne. Uniewinnienie oznaczało, że wszyscy trzej oskarżeni nie mogli być ponownie sądzeni w tej sprawie. Mimo wielkiego rozczarowania, Lawrence'owie nie dawali za wygraną. Istniała jeszcze możliwość przeprowadzenia śledztwa sądowego. Dochodzenie ujawniło nowe fakty na temat śmierci Stephena. Ku przerażeniu Lawrence'ów okazało się, że policjanci nie udzielili ofierze pierwszej pomocy. Nie sprawdzili mu tętna, nawet go nie dotknęli. Gdy Stephen się wykrwawiał, oni pytali Dwayna, do jakiego gangu należy. Na miejscu było 5 funkcjonariuszy, którzy mogli udzielić pomocy Stephenowi, który leżał w kałuży krwi. Doreen Lawrence stwierdziła, że policjanci nie pomogli Stephenowi, ponieważ nie chcieli ubrudzić się krwią czarnoskórego. Jej mocne słowa pokazują, jak duży żal miała do policji. Kuriozalne było też to, że oskarżeni zasiedli w miejscu dla świadków. Cała piątka zachowywała się bezczelnie na sali sądowej. Nie chcieli nawet potwierdzić swojej tożsamości. Niestety walka o sprawiedliwość i tym razem niewiele dała. Oskarżenie przeciwko dwóm głównym podejrzanym, Jamie'emu Accord i Davidowi Norrisowi, zostało wycofane z powodu braku dowodów. Pozostali trzej podejrzani zostali uniewinnieni podczas procesu, bo sąd uznał zeznania świadków za niewiarygodne i również nie był w stanie udowodnić im winy. Mimo to jedna z gazet bardzo celnie ujęła stosunek opinii publicznej do uniewinnionych. Daily Mail na pierwszej stronie wydrukował jedno słowo – mordercy. Obok umieszczono zdjęcia 5 chłopców oraz ich nazwiska. Redaktorzy napisali, że nie boją się procesu o zniesławienie. 4 lata po morderstwie w końcu udało się wywołać publiczną debatę, która miała przynieść zmiany. Rodzina Lawrence'ów od 1993 roku walczyła o sprawiedliwy wyrok w sprawie ich syna, zamordowanego na tle rasowym przez członków gangu w południowym Londynie. Sfrustrowani nieudolnie prowadzonym śledztwem, kontynuowali swoją walkę o prawdę. Rodzice Stephena chcieli wiedzieć, co dokładnie wydarzyło się tamtej nocy. Nie udzielono im tych informacji. Policja nie wywiązała się ze swoich obowiązków. Gdy Lawrence'owie zwrócili się do ministra spraw wewnętrznych, Jacka Strawa, brytyjski rząd postanowił wszcząć publiczne śledztwo mające wyjaśnić okoliczności śmierci Stephena. Lawrence'owie przedłożyli solidny materiał dowodowy. Dziennikarze Daily Mail wykazali się niezwykłą odwagą, publikując zdjęcia podejrzanych z przypisem, że mogą pozwać gazetę, jeśli chcą. Ta okładka zmieniła spojrzenie opinii publicznej na sprawę tego morderstwa. Gdy przygotowywano śledztwo zlecone przez MSW, wydarzyło się coś bardzo ważnego. Policja uznała, że trzeba dokładnie zbadać postępowanie funkcjonariuszy podczas dochodzenia. Tak powstał raport Kenta. Wymieniono w nim 28 uchybień. Zabrakło odpowiedniego nadzoru nad śledztwem. Część informacji z systemu Holmes przepadła lub była zbyt opieszale przetwarzana. Zaprzepaszczono szansę na przeprowadzenie rzetelnego śledztwa. Dzięki śledztwu wewnętrznemu dowiedziano się wielu nowych rzeczy, które wydarzyły się podczas pierwszego dochodzenia. Przyczyną wszystkich 28 uchybień była niekompetencja i brak przeszkolenia. Choć nie znaleziono żadnych dowodów na rasizm funkcjonariuszy, otwartym pozostało pytanie, czy kolor skóry Stevena miał wpływ na działania policji. Odpowiedzi na to pytanie szukał William McPherson, przewodniczący Sądu Najwyższego. Wraz ze swoim zespołem starał się on wyjaśnić okoliczności śmierci Stevena Lawrence'a i dowiedzieć się, dlaczego śledztwo było tak nieudolnie prowadzone. Finalny raport opisywał mnóstwo emocjonujących sytuacji, na przykład dzień, w którym piątka podejrzanych przybyła złożyć zeznania w sądzie. Gdy weszli na salę, zapanowała absolutna cisza. Wyczuwalne było ogromne napięcie. Dobrze wiedzieli, jak mają się zachowywać. A śledczy mieli związane ręce. Nie mogli zadawać pytań, które w jakikolwiek sposób sugerowałyby ich winę. Opublikowany w 1999 roku raport sędziego McPhersona jako główne zarzuty wymienia niekompetencje funkcjonariuszy, rasizm instytucjonalny i brak odpowiedniego nadzoru. Raport McPhersona bezlitośnie piętnował wszystkie uchybienia policji. Nie sugerował on, że wszyscy londyńscy funkcjonariusze byli rasistami. Wręcz przeciwnie. Mówił jedynie, że sposób działania policji metropolitalnej powodował dyskryminację osób czarnoskórych. Prywatne dochodzenie Lawrence'ów było katalizatorem poważnych zmian. Prowadzono poprawkę do ustawy zapobiegającej dyskryminacji i zreformowano szereg instytucji, w tym policję metropolitalną. Biali Brytyjczycy wyzbyli się uprzedzeń rasowych i zrozumieli, o co walczyli Lawrence'owie. Zrozumieli, przez co musiała przejść ta rodzina i z czym musiała się zmierzyć. Zrozumieli, że Lawrence'owie od początku mieli rację. To był bardzo ważny aspekt dla całej sprawy. Rok później, w 2005 roku, cofnięto przepis, który uniemożliwiał ponowne sądzenie w tej samej sprawie osób wcześniej uniewinnionych. Proces można było wszcząć w przypadku znalezienia istotnych i przekonujących dowodów. Tym sposobem w maju 2011 roku, 18 lat od morderstwa, Gary Dobson i David Norris ponownie stanęli przed sądem. Najważniejszym nowym dowodem była kropla krwi znaleziona na kołnierzu kurtki Gary'ego Dobsona. Oskarżyciele dowiedli, że była to krew Stevena Lawrence'a. Kropla wsiąkła w materiał, co dowodzi, że krew była wilgotna, gdy znalazła się na kurtce. Oznaczało to, że znalazła się tam w chwili popełnienia morderstwa. Osoba, która miała na sobie kurtkę, musiała uczestniczyć w zdarzeniach. W przypadku Davida Norrisa jako dowód przedstawiono włos Stevena Lawrence'a znaleziony na ubraniu oskarżonego. Dowody były wystarczające, by skazać Norrisa i Dobsona. Dobsona skazano na minimum 15 lat i 2 miesiące więzienia, a Norrisa na minimum 14 lat i 3 miesiące. Sądzono ich jako osoby nieletnie, gdyż w chwili popełnienia zbrodni mieli mniej niż 18 lat. Mimo iż wyroki, które wydano, nie były bardzo wysokie, to musimy pamiętać, że aby Dobson i Norris mogli starać się o zwolnienie warunkowe, musieliby przyznać się do winy. Nie zrobią tego, bo wtedy zadenuncjowaliby pozostałe osoby zamieszane w śmierć Stevena. Ta sprawa przyniosła pozytywne zmiany. Osoby czarnoskóre potwierdzą, że rasizm wciąż jest problemem, ale został nazwany po imieniu i jego przejawy są zwalczane. Sprawa Stevena wstrząsnęła społecznością białych. Doprowadziła do zmiany mentalności i przyczyniła się do reform policji oraz szeregu innych instytucji. Wszyscy policjanci, niezależnie od stopnia, wyciągnęli nauczkę z tej sprawy. Po śmierci Stevena, Lawrence'owie założyli fundację charytatywną, która wspiera młodzież. Pomagają młodym ludziom odkryć swój potencjał. Otwierają drzwi, znoszą bariery i wskazują właściwą drogę. To spuścizna, którą pozostawił brutalnie zamordowany Steven. To już wszystko na temat tej sprawy. Jeśli interesuje Was tematyka True Crime w najlepszym wydaniu, oglądajcie telewizję Crime and Investigation Polsat. Stację znajdziecie m.in. w Polsat Box na pozycji numer 25, w sieci INEA na pozycji 171, Kanal Plus na pozycji 227, w sieci Netia pozycja 97, w Orange pozycje 463 i 227 w technologii satelitarnej, w sieci TOJA numer 354, a w UPC 116 i 405. Zapraszamy!